32 wersetu i skończę w 12 rozdziale, w 2 wersecie. Czytam z przekładu Torbiskiego. Może troszkę się różnić, ale myślę, że chyba nie za dużo. O głębio bogactwa i mądrości poznania Boga. Jak niezbadane są Jego sądy i niewyśledzone są Jego drogi. Bo kto poznał myśl Pana lub kto stał się Jego doradcą? Albo kto dał mu najpierw coś i zostanie mu za to oddany w zamian, gdyż z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko, Jemu chwała na wieki. Amen. Wzywam więc was, bracia, przez miłosierdzie Boga, abyście stawili swoje ciała jako ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, tę rozumną służbę waszą. I nie upadabniajcie się do tego wieku, ale dajcie się przemieniać przez odnowienie waszego myślenia, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boża, co dobre, przyjemne i doskonałe. Chciałbym, żebyście zapamiętali, no, z pewnością o tym wiecie, że podziały na rozdziały i wersety to jest dosyć późny dodatek i czasami to powoduje, że my czytając Słowo Boże, dokonujemy takiego rozdziału. Myślimy, że 11 rozdział 36, kiedy pada słowo Amen, to już jest koniec myśli, a 12:1 to już zupełnie jest coś innego. Ale zapamiętajcie tą jedną rzecz, że jeśli w danym wersecie padają takie słowa albowiem, więc, dlatego, ponieważ, to oznacza, że to, co wyżej jest napisane, łączy się z tym, co jest niżej. I dlatego przeczytałem od 11:33 do 12:2. Ale wracając do 11 rozdziału 33 wersetu, my, kiedy czytamy Biblię w kontekście, wiemy, że te słowa, które tutaj padły, one padły po tym, co Paweł przyniósł do Kościoła, mówiąc o między innymi od 9, 10, 11 rozdziału na temat Izraela. Kiedy apostoł patrzy, przygląda się temu wielkiemu Bożemu planowi, który Bóg uczynił z Izraelem, a także z nami jako ludem pochodzącym z pogan, z jego serca wydobywa się głębokie uwielbienie i oddanie czci i chwały Bogu. I kochani, jestem przekonany, że to nie jest jakiś piękny fragment Słowa Bożego, tylko tak napisane, żeby ładnie to brzmiało. Ale jest to coś, co naprawdę w sercu apostoła Pawła miało miejsce. I chciałbym się wam zadać pytanie, czy w twoim życiu, czy w moim życiu, czy w naszym życiu przeżywamy takiego rodzaju momenty, które powodują, że z naszego serca w sposób całkowicie naturalny, być może nawet niezaplanowany, wylewają się słowa uwielbienia i chwały i dziękczynienia. Czy przychodzi do naszego wnętrza ta głęboka świadomość, kim naprawdę jest Bóg, co On naprawdę zrobił w naszym życiu, jak wielki jest Jego majestat. Wiecie, kochani, my żyjemy w takich czasach, że dzisiaj bardzo często chcemy tylko Boga znać odnośnie Jego łaski i miłosierdzia, ale także potrzebujemy poznać Boga w Jego chwale i majestacie. Nie zapominać o tym, że to samo słowo mówi także o Nim jako o Bogu, który jest ogniem trawiącym. I zbyt często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co to znaczy trawiący ogień, ale kiedyś jeden z braci opowiadał, kiedy był w Australii i uciekał z prędkością samochodu, z prędkością 140 km po stepie, przed palącym się lasem eukaliptusowym, olejkami, które płonęły z szybkością tak wielką, że musieli pędzić 140 km na godzinę, żeby nie spłonąć. I w tym momencie on uświadomił sobie, co to znaczy ogień trawiący. Czy znamy także takiego Boga w naszym osobistym doświadczeniu? Czy mieliśmy takie momenty w naszym życiu, w którym spotkaliśmy się z chwałą i majestatem Boga, w którym nie pozostało nic innego, jak tylko paść na kolana i powiedzieć: wielki jesteś Boże. Chciałbym powiedzieć, że tego rodzaju doświadczenia nie są doświadczeniami tylko i wyłącznie do jakichś wybranych osób. Albo doświadczeniami, o których czytamy w Biblii, które kiedyś gdzieś się stały, ale nam są całkowicie obce. Czy pamiętacie Księgę Izajasza, 6 rozdział, który mówi o tym, że jeden z najbardziej świętych i oddanych Bogu ludzi, kiedy spotkał się z Bożą chwałą i Bożym majestatem, powiedział: biada mi, jestem człowiekiem grzesznym i nieczystym wargiem. Dopiero niedawno sobie uświadomiłem to, co ten człowiek musiał przeżyć, jeśli to miało naprawdę mieć miejsce, kiedy anioł wziął kawałek węgielka i dotknął jednej z najbardziej wrażliwych części w ciele człowieka, jego ust. Czy możecie sobie wyobrazić, co to mogło być? Ten święty człowiek, który prorokował o naszym Panu, kiedy spotkał się z majestatem wielkiego Boga, musiał paść na ziemię i powiedzieć: jestem człowiekiem grzesznym, nieczystym warg. Albo kiedy czytamy Księgę Objawienia, 1 rozdział, czytamy tam o Janie, o tym uczniu, który spoczywał blisko na piersi Chrystusa. I czytamy go, że kiedy zobaczył Jezusa w objawieniu Jego chwały, powiedział: mi biada, biada mi. I upadł na ziemię. Jego oczy są jak płomień ognia. Czy także takiego Jezusa w swoim życiu poznałeś, drogi bracie, droga siostro? Bo jeśli poznałeś takiego, także takiego Jezusa, to zapewniam cię, że z naszego serca wypłynie dziękczynienie i chwała pełnej czci i bojaźni i szacunku dla prawdziwego Boga. Pamiętajcie, że bojaźń w Biblii nie oznacza strachu przed Bogiem. Bojaźń w Biblii oznacza głęboką cześć, głęboki szacunek dla Boga, głębokie uwielbienie i głęboki podziw. My żyjemy dzisiaj w czasach, w których bardzo często żyjemy w rozdwojeniu. Nie wiem, ilu z was zwróciło uwagę na to, że powiedziałem, że nie wypowiadam sloganu, mówiąc te słowa chwała Bogu. Mam często wrażenie, że żyjemy w czasach sloganów, pozorów, cieni. Wczoraj, kiedy mieliśmy nabożeństwo, brat usługiwał i opowiadał o tym wężu, który nazywał się Nechustan, który w Księgach Kronik czytamy, że Żydzi go przechowywali. To był ten sam wąż, który Mojżesz podniósł do góry i każdy, który na niego spojrzał, żył. I w tamtym czasie ten wąż, ten wizerunek podniesiony do góry obdarzał życiem, ale 300 czy 400 lat później to był tylko cień, który nic nie znaczył. I można przechowywać takie cienie w naszym życiu, śpiewać pieśni, wypowiadać słowa, ale one tak naprawdę mogą nic nie znaczyć. Mogą być tylko jakimś wspomnieniem albo sloganem. Ale kiedy znamy Boga w ten szczególny sposób, kiedy widzimy Jego wielkość, Jego majestat, Jego pełnię, Jego miłosierdzie, Jego współczucie dla nas, pamiętajcie, że obok tego samego doświadczenia, które miał Jan, kiedy zobaczył, że Jego oczy są jak płomień ognia, ten sam Jezus przyszedł i położył na Nim rękę i powiedział: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. Te doświadczenia idą ze sobą w parze. Majestat i chwała. Jedną z rzeczy, o którą warto rozumieć, kiedy czytamy Biblię, to, że Bóg objawia siebie w zrównoważony sposób. On nie wprowadzi cię w radość, która będzie tylko głupim chichotem albo chrześcijańską frywolnością, ani też nie przyprowadzi się do miejsca, w którym będziesz drżał tylko i bał się ruszyć przed Jego obliczem, ale objawi ci wszystko proporcjonalnie do tego, co potrzeba ci w danej chwili, w danym momencie. Abyś wiedział, jaki naprawdę jest Bóg. A przede wszystkim, abyś mógł Go doświadczyć w swoim życiu. Kochani, zachęcam do tego, aby myśleć, zastanawiać się, odpowiadać sobie na pytania, czy poznałem również takiego Boga? Czy być może tylko przeczytałem o Nim? Wiecie, żyjemy w czasach skrajności. Mamy z jednej strony bardzo poprawne chrześcijaństwo, gdzie czasami nabożeństwo wygląda w taki sposób, że tam nic nie może się zmienić. Jeden z braci, który przyjechał ostatnio do nas, mówi: ja wiem, to na naszym zborze, jaki brat wstanie, jaki brat będzie się modlił, co on powie, jaka pieśń będzie zaśpiewana. A z drugiej strony mamy szaleństwo, gdzie nie wiadomo, co się może wydarzyć. I głupoty, które pojawiają się i tak naprawdę zniesławiają imię naszego Pana. I potrzebne nam jest to, aby żyć w równowadze i w prawdziwej świadomości, kim jest Bóg. Że On dzisiaj, będąc tutaj, jest Panem naszego życia. Jego obecność jest prawdziwa i realna. On nie jest tylko zmiankowany 4 czy 5 literami albo 3 w słowie Pana, ale także jest tutaj dzisiaj między nami obecny i pragnie, aby każdy z nas, który wyjdzie z tego miejsca, spotkał się z Nim w prawdziwy i żywy sposób. Żyjemy w czasach, gdzie grozi nam oziębłość i chłodne serca i musimy znać Boga w prawdziwy, przekonujący sposób dla ludzi tego świata, bo ten świat zmęczony jest obłudą i sloganami. Zbyt dużo ma obłudy z Kościoła powszechnego i sloganów, żeby go zadowolić tylko i wyłącznie słowami, ale przemienione, prawdziwe, poświęcone życie, życie pełne pasji i oddania dla Chrystusa, jest w stanie zapalić ludzkie serca. Przypatrujmy się Słowu jak lustro. Patrzę na nasze oblicza i odchodząc od Niego, nie zapominajmy, jakimi jesteśmy, co zobaczyliśmy. Czy ta pasja życia i oddania dla Jezusa ma miejsce w Twoim sercu? Kochani, ja nie przyjechałem Was napominać. Ja nie wiem, gdzie jesteście. Być może jesteście jednymi z najbardziej oddanymi uczniami Chrystusa. I to ja powinienem tutaj usiąść i słuchać tego, co macie do powiedzenia na temat swojego Pana. Ale niestety obawiam się, że ciemność i pomroka przychodzi na Kościół tych ostatnich dni. I niestety trzeba się temu przeciwstawić i mówić o tych rzeczach głośno. Gdyż z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko i Jemu niech będzie chwała na wieki. Czy takim jest nasze życie? Czy patrzymy na rzeczywistość, w której się poruszamy właśnie z tej właśnie perspektywy? Dla Niego, ku Niemu. Czy On jest centrum naszego życia? Czy wszystko, co się dzieje w naszym życiu, wiąże się z Nim samym? Zauważcie, że Paweł w niektórych przekładach używa słowa proszę, niektórych zachęcam. To słowo oznacza wzywam was więc, bracia. Wzywam, jeśli poznaliśmy takiego Boga, jeśli Chrystus naprawdę jest Panem naszych serc, to Paweł wzywa nas przez miłosierdzia Boże, przez wielorakie objawy Bożego miłosierdzia. Nie tylko przez ten jeden akt. To słowo, które tutaj pada, jest w liczbie mnogiej. Nie chodzi tylko o ten jeden akt Bożego zmiłowania nad twoim życiem, ale o te wszystkie akty Bożego miłosierdzia, które mogłeś doznać. Jego łaski, Jego przebaczenia, Jego uzdrowienia. Wiecie, mieliśmy młodego brata, który ma 18 lat i zachorował na raka. I modliliśmy się o Jego uzdrowienie. Ale także mówiliśmy mu, jeśli Bóg uzdrowi ciebie, nie zmarnuj swojego życia. Nie, Bóg ocalił cię, on żyje i Bóg go przeprowadził przez to. Ale mówimy mu, nie zmarnuj swojego życia. Bóg okazał ci miłosierdzie nie po to, żebyś przetrwonił swoje życie, żebyś go zmarnował lub stracił na głupoty i błahostki, ale po to, żebyś był poświęcony i żył całym, niepodzielonym sercem dla Niego. Czy zauważyliście, jak bardzo często Bóg mówi w tej księdze, że dla Niego podzielone serce jest czymś obrzydliwym? Jak bardzo często woła do swojego ludu, przestańmy się chwiać, przestańcie się chwiać, przestańcie kuleć na jedną nogę albo na drugą. Jozue mówi, zróbcie co chcecie, ale ja i mój dom będziemy całym sercem służyli dla Pana. Czasami jest to jako wyroczek w naszych domach. Przychodzę do chrześcijańskich domów i widzę werset, który tam jest napisany. Ja i cały dom będziemy służyć Panu. Ale jaka jest prawda? To jest najważniejsze. Nie to, co sobie nalepimy na naszych domach, na naszych Bibliach. Nawet nie to, co sobie podkreślimy. Ale to, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość w naszych sercach. To jest tak naprawdę ważne. Mamy do czynienia z Bogiem, który zna nas na wskroś. Jedni przed drugimi możemy zagrać. Możemy przyjąć jakąś pozę pobożności. Ale Bóg wie wszystko. I dlatego Paweł mówi, jeśli takiego Boga poznałeś, wzywam cię, bracie i siostro, ofiaruj siebie. Złóż siebie jako ofiarę żywą. Połóż swoje życie na tym ołtarzu. Kochani, Kościół wielokrotnie modli się o przebudzenie. Jest wiele miejsc, które modli się o przebudzenie. Ale pamiętajcie, ogień z nieba nigdy nie spada na pusty ołtarz. Żeby ten ogień z nieba mógł przyjść, na tym ołtarzu musi być złożona ofiara z naszego życia. Musimy zadawać sobie pytanie, co tak naprawdę wypełnia nasze serce. Jakiego rodzaju pragnienia i dążności towarzyszą naszemu sercu, kiedy wyjdziemy z tego nabożeństwa. Kiedy pójdziemy w tą prostotę dnia. Kiedy pójdziemy w tą szarość życia tak naprawdę, codziennych wyborów. Jakiego rodzaju pragnienia towarzyszą naszemu sercu. Co tak naprawdę gości w naszych sercach. Wiecie, wiele lat spędziłem na tym, wołając do Boga, by pomógł mi złożyć siebie w ofierze. I często płakałem w swoim wnętrzu. Widziałem, jak to moje serce jest jeszcze podzielone. Ono pragnęło Pana, ale było tam jeszcze wiele innych rzeczy. Ale przyszedł taki moment, kiedy Bóg pokazał mi, że nie mogę nic innego, jak w tej prostocie przyjść do Pana i powiedzieć: weź mnie całego, należę do Ciebie. Bóg chce, abyśmy złożyli siebie w ofierze, abyśmy zobaczyli, czym jest poświęcenie i oddanie. My jesteśmy ludem nowotestamentowym. Tak naprawdę według biblijnej typologii pochodzimy z rodu Aarona, z królewskiego kapłaństwa. Kiedy popatrzymy na historię Izraela, widzimy, że w pewnym momencie następuje podział w Izraelu. Następuje coś, co bolało Boże serce. Ten lud, kiedy czytamy jego historię w Księdze Wyjścia, trzykrotnie składa obietnicę przed Panem, że wszystko, co Bóg powie, to uczynią. I ten sam lud w 32 rozdziale II Księgi Mojżeszowej, ten sam lud ulepia sobie cielca i tworzy sobie bałwana. I tego bałwana nazywa Bogiem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Niektórzy myślą, że chodzi tam o bożków, ale hebrajskie słowo Elohim jest w liczbie mnogiej. I chyba wydaje mi się, tylko Biblia Tysiąclecia oddaje to w liczbie pojedynczej. Oni tego cielca nazwali Bogiem Jahwe. I w tym momencie, kiedy Mojżesz schodzi z góry, mówi: kto za Panem? Do mnie. I stanęło przy nim pokolenie Lewiego. 3000 ludzi zginęło w tamtym czasie, o ile się nie mylę. Ludzie, którzy, o których Biblia mówi, że dzisiaj wyświęcili swoje ręce dla służby dla Pana. Czy widzimy, że to jest coś bardzo kosztownego? Czy widzimy, że bycie poświęconym i służenie Bogu jest to coś bardzo kosztownego? I że jeśli naprawdę będziesz chciał służyć Bogu z całego swojego serca, niepodzielonego serca, najprawdopodobniej spotkasz się z niezrozumieniem. Najprawdopodobniej usłyszysz słowa, które będą mówić: jesteś zbyt fanatyczny albo jesteś zbyt radykalny i więcej Ciebie tutaj już nie zaprosimy. Ale chcę Wam powiedzieć, że cała Biblia mówi o tym, że Bogu nie można służyć połowicznym sercem. Że albo całkowicie, albo w ogóle Mu się nie można służyć. I dzisiaj dokładnie jesteśmy w tym samym miejscu. Czy jesteś człowiekiem, który rozumie i myśli o sobie, że zostałeś powołany do kapłaństwa? Czy tylko czytasz list Piotra, w którym jest powiedziane, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym? Czy myślisz, że kapłanami to są ci, którzy stają tutaj za kazalnicą, albo głoszą Słowo Boże, albo zostali ordynowani? Tego Biblia nie mówi. Każdy z nas, który został wezwany do tego, aby stać się uczniem Królestwa Niebios, został powołany do tego, aby być kapłanem Bożym. A jednym z pierwszych obowiązków kapłana Bożego to jest stać przed obliczem Boga. Stać przed obliczem Boga. Stać w głębokiej świadomości, że kiedy zamkniesz swoje oczy, kiedy skupisz swoje serce, masz do czynienia z tym, który jest początkiem i końcem, Alfą i Omegą, który zna Cię na wskroś, przed którym nie możesz zagrać, przed którym nie możesz udać niczego, który z łaski swojej powołał Ciebie do siebie, obdarzył Cię możliwością do tego, żeby Twój duch miał zdolność spotkać się z wiecznością. To jest coś niesamowitego, że każdemu z nas została dana wolność, aby nasze serce mogło westchnąć i spotkać się z niebiańską atmosferą, w tym ciemnym świecie, gdziekolwiek jesteś, w jakiejkolwiek sytuacji, w jakimkolwiek miejscu. Boża łaska, Boży przywilej przez krew Jezusa, stawania przed obliczem Boga. Może jesteś hydraulikiem, może jesteś programistą, może jesteś kierowcą taksówki, może jesteś biznesmenem albo krawcową. Tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest udzielenie sobie odpowiedzi, czy jestem kapłanem Boga, czy jestem w tej służbie Bożej, czy Czy w wyniku tego, że zobaczyłem, kim jest Bóg i czym jest prawdziwe oddanie i poświęcenie, oddałem swoje życie na służbę Bogu? Wiecie, miałem możliwość, podam wam trzy przykłady wspaniałej służby Bożej. Jeden z nich jest bardzo bliski mi, naoczny wręcz, dotykam się teraz tego. Odwiedza nas taki brat, który jest już na emeryturze, był górnikiem. Ale 25 lat, które spędził tak naprawdę na Śląsku, to były lata nie tylko pracy pod ziemią, ale przede wszystkim lata pracy dla Kościoła. Po raz pierwszy, powiem wam, kochani, spotkałem takiego rodzaju małżeństwo, które z dumą mówiło, z dumą, nie z pychą, ale z dumą tego, że mają udział w Bożej służbie, że mogą przychodzić do zboru i prać te gumki na tych siedzeniach, myć okna, sprzątać. Wiecie, zbór, w którym byli wcześniej, nikt tego nie chciał robić. I wpadli na pomysł, żeby wynająć firmę sprzątającą. Ci bracia, te małżeństwo z dumą to robi. Z dumą, że ma udział w służbie Bożej. My często myślimy w kategoriach o sługa Boży, kapłan Boży to ten, który głosi, albo ten, przez którego miliony się nawet, czy tysiące się nawracają. Albo ten, albo tamten brat. Wspaniały gość, który przyjedzie. O, członek Naczelnej Rady Kościoła. Zapewniam się, jeśli znajdziesz się w tym miejscu Bożego powołania, dzisiaj siostra modliła się o Bożą wolę. Wiecie, kapłanów, lewickich kapłanów, którzy zajmowali się przybytkiem, te pokolenie Lewiego, które wyświęciło się na służbę dla Boga, było około 8 tysięcy. I byli podzieleni na 3 rodziny i każdy z nich miał pewien udział w tym przybytku, opiekowania się tym przybytkiem. I mogło się zdarzyć, i z pewnością się zdarzyło, że jeden z takich kapłanów, synów kapłańskich, był odpowiedzialny za tylko jeden palik namiotu. Czy ty też w swoim życiu znalazłeś ten palik i możesz być dumny, że masz udział w tym wielkim dziele Bożym, jakim jest dzisiejszy nowotestamentowy Kościół? Czy twoje serce może też przepajać ta duma z tego, że masz udział w części budowania Kościoła, choćby to miało być związane z tym, że będziesz sprzątał tą podłogę i pilnował tego, żeby było czysto pośród ludu Bożego? Jestem pełen dumy i powiem wam, to będzie wielki zaszczyt przebywać z tym małżeństwem w niebie. I Bóg uhonoruje ich oddanie. Czy uhonoruje twoje oddanie, drogi bracie i siostro? Czy znalazłeś już ten palik służby dla Boga? Kochani, jest taki zbór. Nie wiem, gdzie on jest. Słyszałem to z wiarygodnego źródła. Jest taki zbór w Afryce, w jednym z państw muzułmańskich, gdzie pewnego razu na nabożeństwo wjechała ciężarówka wyładowana dynamitem i wielu ludzi w tym zborze zginęło. Od tego czasu jest tam pewnego rodzaju rodzina, której ich służbą jest stać kilkaset metrów przed zborem z workami, z kawałkami drzew, żeby stworzyć blokadę następnym razem, kiedy będzie chciała ciężarówka wjechać do zboru. I bracia się pytają, czy wiecie, że możecie zginąć? Tak, wiem, ale to jest coś dumnego, umrzeć za braci. Czy też w taki sposób żyjemy? Czy myślimy o sobie w takich kategoriach? Czasami jesteśmy zbyt leniwi, żeby kogoś odwiedzić. Czasami nie chce nam się przyjść na nabożeństwo. W piątek o 20:00 może w naszym zborze jest 10% ludzi na wieczornej modlitwie. Może nawet nie. Czy myślisz o swoim życiu w takich kategoriach? Że jest to tylko pewien krótki czas, nad którym nie masz żadnego panowania? Minął rok, kiedy byłem tutaj. Jak spędziłeś ostatni raz? Jak spędziłeś, drogi bracie i siostro, ten ostatni rok? Może masz większą lokatę w banku, bo urosły ci procenty. Może twój biznes się rozwija. Może byłeś na wspaniałym urlopie za granicą. Czy też twoje serce zbliżyło się do Boga? Chrystus jeszcze bardziej ci zajaśniał. Żyjesz w świadomości, że przybliżył się dzień twojego spotkania z Nim. Że Jego przyjście jest o rok bliższe. A jeśli nie, to twoje spotkanie z Nim jest o rok bliższe. Czy twoje serce wypełnia tęsknota, by spotkać się z Jezusem? Czy myślisz w takich kategoriach? Czy żyjesz w taki sposób? Jeśli twoje serce nie będzie podzielone, nie będzie zdezowaty tak naprawdę, bo kiedy czytamy Nowy Testament w języku oryginalnym jest powiedziane, że twoje oko ma być proste, nie ma być zezowate. Nie możesz w jednym kierunku patrzeć i w drugim. Nie można Bogu służyć i mamonie. Jeśli nasze serce jest poświęcone dla Pana, to nie będziemy trwożyć się, że nasze ciała starzeją się, że coraz mniej włosów na głowie, że dzieci rosną, ale będziemy zawsze patrzeć z perspektywy tego, że przyjście Pańskie jest bliskie. I żyć w taki sposób, aby zachęcać lud Boży, aby doszedł do miejsca tej gotowości umierania jedni za drugich. Wiecie, tydzień temu po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że w tej miejscowości Wuhan według statystyk Chińskiego Biura Politycznego powinno być około 700 tysięcy chrześcijan. Skoro jest tam 7 milionów ludzi, około 7 milionów czy 12 milionów ludzi, nie wiem dokładnie, to według statystyk Chińskiego Biura Politycznego z lat 2000 w Chinach jest około 10%, czyli 100 milionów chrześcijan. To tam musi być około od 700 do miliona chrześcijan. I wiecie, dostałem ostatnią informację, że ludzie w żółtych kamzelkach, chrześcijanie, wychodzą i głoszą Ewangelię ludziom w Wuhan. Czy też będziemy w tym samym miejscu i tak będziemy myśleć o zgubionych, kiedy to przyjdzie do nas, albo jakikolwiek inna sytuacja przyjdzie do nas, gdzie będziesz miał wybór albo schować się, albo wyjść i opowiedzieć o Chrystusie i być może stracić swoje życie. Kiedyś byłem w Anglii, jechaliśmy z jedną siostrą wieczorem po nabożeństwie, późno w nocy do jednego brata, żeby usłużyć mu jeszcze zachętą, by powrócił do życia z Panem. Ta siostra, która mnie wiozła, mówi, widzisz te kontenery tutaj przy autostradzie? Ja mówię, tak, widziałem je tylko zarysy. Wiesz, na tych kontenerach są wersety z Biblii. Nawet mówię, nie można już dzisiaj w Anglii napisać, że to jest werset z Biblii. Nie możesz napisać Jana 3,16 pod spodem. Jeszcze możesz napisać w ten właśnie sposób Bóg miłował świat, ale już Jana 3,16 nie możesz napisać. Jest taki brat mój, który ma już 90 lat. Jego służbą jest to, bierze wiaderko, drabinę i przyjeżdża pod te kontenery, kosi trawę, myje te kontenery, żeby te napisy były cały czas widoczne. On ma 90 lat. To jest jego pan. To jest jego służba. Gdzie my jesteśmy w tym wszystkim? Musimy sobie odpowiadać na to pytanie. Gdzie my jesteśmy w tym wszystkim? Mamy tak wielki obłok świadków, tak wiele zachęty z Kościoła. Gdzie my jesteśmy? Gdzie są nasze serca? Służba, słowo służba, która tutaj pada, jest szczególnym słowem. W języku oryginału jest 5 słów określających nas służbę. Ale to słowo ma szczególne znaczenie. Ono brzmi latreja. Wybaczcie, że używam tego. tego, ale chcę to podkreślić. To jest ten rodzaj służby, który naznacza życie człowieka. Prezydent tego kraju, pan Duda, za parę lat skończy swoją kadencję, ale do końca życia wszyscy będą zwracać się do niego, panie prezydencie. Ta jego służba, nie wiem ilu z was wie, ale słowo minister z łaciny to znaczy sługa, a primary minister, czyli premier oznacza pierwszy ze sług. Zobaczcie, jak daleko odeszliśmy od rozumienia, co to znaczy być sługą. Ten palik, który odnajdziesz w swoim życiu, który zdefiniuje twoje życie, który naznaczy twoje życie, że Kościół będzie pamiętał o tobie jako twojej służbie. Czy odnalazłeś już to? Czy żyjesz frywolnie? Wiecie, kiedy teraz używam tego słowa, nie rozumiem bez sensu, ale czasami to życie jest mało wyraziste. Czy jest coś, co determinuje twoje życie? Określa twoje życie? Czy ten rodzaj służby wypływa z twojego oddania i poświęcenia się Bogu? I nie chodzi o to, żeby wymyślać dzisiaj. Wiecie, są pewne miejsca, w które odwiedzam, gdzie słowo służba zostało mi obrzydzone. To słowo czasami jest słowem, które ma usprawiedliwić wszystko, co głupiego, co do głowy ludzkiej przyjdzie. I nazywają to służbą. I czasami nie mogę wręcz tego słuchać, kiedy ktoś to słowo wypowiada. Ale jeśli znasz, czym jest natura służby, czym jest służenie bez ludzkiej chwały, bez nagrody, bez klepania, bez uznania. Jeśli to miejsce cię satysfakcjonuje, jeśli to miejsce napełnia cię oddaniem czcią dla Boga, to naprawdę jesteś w dobrym miejscu. Kiedyś słyszałem o takiej starej siostrze, Ukraińce, która, wiecie, taka stara wnuka, ona najprawdopodobniej zbyt wiele nie miała finansów. Ale z tego, co miała, gotowała zawsze w niedzielę obiad. I stawała w drzwiach zboru i ktoś mówi, jak ktoś wychodził, on mówi, kochaniutki, przyjdź dzisiaj do mnie na obiad. Mam dla ciebie, przyjdź, ugości. Wiecie, nie znamy imienia tej siostry. Ale jej pamięć o jej służbie przetrwała jej życie. Dzisiaj możecie słyszeć o tej siostrze, której nie znamy z imienia, o jej oddaniu dla Kościoła. Pan zna jej imię. Jest tam zapisane. I będzie miała nagrodę za to, co czyniła. Czy my w taki sposób żyjemy w naszym życiu? Czy nasza służba jest rozumna? Oddana, duchowa służba, wypływająca z tego, że żyjesz z Bogiem na co dzień, że oddychasz Nim, że pragniesz Jego, że tak naprawdę Jego wola w twoim życiu liczy się na poważnie, a nie tylko deklaratywnie. A teraz przejdziemy do drugiego wersetu. Zauważcie, w jaki sposób słowo jest skonstruowane. Bardzo często po to, aby myśli Boże mogły głęboko nam zapadnąć w nasze wnętrze, słowo jest pokazywane na zasadzie kontrastów. I zauważcie, mamy tak wielkie wezwanie do oddanego i poświęconego życia. I od razu w drugim wersecie mamy wielkie napomnienie i ostrzeżenie. I przeczytajmy sobie. I nie upodabniajcie się do tego wieku, ale dajcie się przezmieniać przez odnowienie waszego myślenia, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boża, co dobre, przyjemne i doskonałe. Każdy z tych wyrazów, które tutaj pada, ma głębokie znaczenie. Nie wiem, ilu z was zauważyło, że nie przeczytałem i nie upodabniajcie się do tego świata, jak w większości przekładów jest, ale nie upodabniajcie się do tego wieku, jest powiedziane. W Nowym Testamencie są dwa pojęcia. Jedne, które jest przekładane jako świat, w tych wersetach, które mówią, nie miłujcie tego świata, ani tych rzeczy, które są na świecie, ale też mamy słowo wiek, które oznacza pewien okres czasu, a w biblijnej typologii oznacza wyraz świata, którego forma zmienia się na przestrzeni wieków, nawet lat, 50, 20. I ten okres nazywa się wiekiem. To jest bardzo ważne, żebyśmy mogli to zapamiętać i zrozumieć, dlatego że ten świat, o którym mówimy, do którego mamy się nie upadawniać, zmienia swoją formę. Ale najpierw słowo nie upodabniajcie się. To słowo tak naprawdę, ono w swoim znaczeniu ma nie przyjmujcie tej samej formy. Nie wiem, ilu z was pamięta taką metodę zabezpieczania drzwi biurowych. Dawno, dawno temu, bo dzisiaj to już są zamki cyfrowe, ale jeszcze 30-40 lat temu, kiedy pani wychodziła z biura, miała taką referentkę, zamek był zamykany, czyli taką metalową pieczątkę. Zamek był zamykany, był kapselek z plasteliną, sznureczek i ten sznureczek przechodził przez zamek, przez tą plastelinę i pani przybijała tą pieczątkę. Brat się tu uśmiecha, więc pewnie pamiętał, jak to było. To oznaczało, że jeśli każdy, kto chciał wejść do tych drzwi, to musiał tą pieczątkę zerwać. To słowo, które jest tutaj używane, nie przyjmujcie tej samej formy, ma dokładnie takie znaczenie. Odbić coś w plastelinie. I apostoł Paweł mówi, czy postrzegacie ten świat właśnie w taki sposób, że on funkcjonuje? W taki właśnie sposób, że on chce wywrzeć na nas swój znak, swoje piętno. I to wiąże się przede wszystkim ze sposobem myślenia. Dlatego od razu jest powiedziane, ale dajcie się przemieniać przez odnowienie waszego sposobu myślenia. Zbyt często, kochani, świat kojarzy nam się tylko i wyłącznie z pornografią, z piciem, alkoholem, papierosami, prostytucją, bijatykami. Kochani, to jest zbyt mało. To jest zbyt mało, jeśli chcemy zrozumieć, czym jest świat w swojej naturze. Ale po pierwsze, kiedy żyjesz blisko z Chrystusem, będziesz świadomy tego, jak bardzo groźnym jest świat. Będziesz świadomy tego, jak bardzo przeciwnik jest inteligentny. Wiecie, że on ma doświadczenie prawie 7000 lat w kuszeniu człowieka. Niektórzy myślą, że może na niego nakrzyczeć, popluć i on przestraszy się i ucieknie. Nie, on się tego nie boi. Ale boi się życia, przemienionego życia. Kiedy pewnego razu synowie z Sewy chcieli wygonić demona, demon się odezwał i mówił w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. I zauważcie, co demon powiedział. Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł. A wy kim jesteście? W naszych środowiskach mówi się, że zawsze nam potrzeba dwóch świadków. Jednym z nich jest twoja żona lub twój małżonek, który zna twoje życie na wskroś i widzi, czy przyszłeś z tego nabożeństwa i będziesz oglądał wyścigi żużlowe albo najnowszy film, czy też będziesz myślał o tym, co usłyszałeś. Twoja żona o tym wie. Przed nią też trudno zagrać. Ale drugim świadkiem są moce ciemności. Czy one znają twoje imię? Czy znają, czy jesteś dla nich zagrożeniem? Czy dożywasz przeciwności duchowych w swoim życiu, z którymi musisz się zmagać? Pamiętajcie, jeśli przychodzą przeciwności, jest to jednym z lepszych oznak tego, że stanowisz zagrożenie w tej duchowej rzeczywistości, mocą, które stoją za pewnymi rzeczami wymarzonymi. Pamiętajcie, że Słowo Boże mówi, że nie walczymy z ciałem i krwią. Nasz przeciwnik nie jest widzialny. Ale walczymy z mocami i ciemnościami, mocami ciemności. I czy one znają Twoje imię? Czy stanowisz zagrożenie dla nich? Czy też może przez to, że pozwoliłeś, że świat wywarł na Tobie swoje piękno, że Twój sposób myślenia, Twoje postępowanie, Twoje życie tak naprawdę nie różni się od ludzi tego świata. Czy ludzie, z którymi pracujesz, wiedzą, że jesteś chrześcijaninem? Może wiedzą, że jesteś innowiercą, że chodzisz do zboru ewangelicznych chrześcijan na ulicy Czerwonego Krzyża. Ale co powiedzą o Tobie za Twoimi plecami? Nie chcę powiedzieć, że zawsze będziemy spotykać się z pogardą i naśmiewaniem, ale chcę też powiedzieć, że świat także potrafi rozeznać i docenić prawdziwych uczniów Chrystusa. Żeby Wam to jeszcze uzmysłowić, różnica między wiekiem a światem różni się w jego wyrazie. Kiedyś pewne zbory, które są nazwane przez wierzących zborami prostymi albo prostaczkami, kiedyś te zbory dzieliły się na podstawie tego, że niektórzy bracia, a to miało miejsce 50-70 lat temu, że niektórzy z braci kupowali sobie zegarki. I podział następował na podstawie tego, że niektórzy bracia kupili sobie zegarki. I dzisiaj nam się wydaje się to śmieszne. Ja nie rozumiałem tego. Jak może zbór podzielić się na podstawie tego, że ktoś kupił sobie zegarek? Ale pamiętajcie o tym, że 70 lat temu posiadanie samochodu, posiadanie zegarka, posiadanie roweru, to był przywilej. Zbory nie dzieliły się dlatego, że ktoś sobie kupił zegarek. Zbory dzieliły się dlatego, że ktoś zaczął żyć w taki sposób, że posiadanie zegarka, jakiegoś przywileju, domu czy czegoś stawało się dla niego ważniejsze niż społecznie z braćmi. I następowało, nie miał już upodobania w prawie Pana. Nie rozkoszował się słowem płynącym od Boga, ale miał upodobanie, tak jak w psalmie pierwszym, chodzić po drogach bezbożnych, zasiadać w zgromadzeniu niesprawiedliwych i być pośród szydzących ludzi. Ale to zaczęło się bardzo powoli od tego, że jego pragnienia nagle zostały skierowane na coś innego. I zauważcie, kiedy w liście Jana, w drugim rozdziale listu Jana, czytamy o naturze świata, pada tam coś niesamowitego. Albowiem pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie są z Boga, ale są ze świata. I w wielkim skrócie świat możemy zdefiniować w taki sposób, że jest to coś, co rozbudza nasze pragnienia. Chciałbym, żebyście zapamiętali, bo zbyt często, kiedy czytamy Słowo Boże i czytamy o pożądaniu, sprowadzamy nasze myślenie do tego, że to dotyczy pożądania mężczyzny do kobiety lub na odwrót. Ale to słowo w języku Nowego Testamentu oznacza przede wszystkim coś, co jest człowiek usilnie pragnie i ma znaczenie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Kiedy apostoł Paweł mówi, że pragnie spotkać się z Chrystusem, to tak naprawdę używa tego samego słowa. Pożądam, żeby spotkać się z Chrystusem. Natura tego świata to jest wzbudzanie pragnień, pożądań. Zauważcie, z czym przyszedł diabeł do Ewy. Kiedy Ewa zobaczyła, że to drzewo jest godne pożądania, ten owoc jest godny pożądania, żeby nabyć poznanie mądrości, poznanie dobra i zła, sięgnęła, posłuchała. To, co diabeł uczynił, to wzbudził w niej pragnienie posiadania czegoś, co i tak by uzyskała we właściwym czasie. Bo przecież Bóg nie chciał, żeby jego ludzie nie mieli poznania dobra i zła. Ale droga do tego poznania dobra i zła jest drogą albo poprzez społeczność z Bogiem, albo poprzez indywidualne oddzielenie się od Boga i powiedzenie, ja teraz będę wiedział, co jest dobre i złe. I w efekcie z tego tytułu mamy dwóch Polaków i cztery zdania, bo każdy z nas wie najlepiej, co jest dobre, co złe. Taka jest natura świata. Wzbudzenie pożądania, wzbudzenie pragnienia na całej skali. Dzisiaj to już nie są zegarki. Kiedy nasz dobrobyt i powodzenie zaczyna rosnąć, mamy już inne aspiracje. To takie ładne słowo, którym zamieniamy słowo pożądanie. Mamy innego rodzaju pożądanie, innego rodzaju pragnienie. I nie chcę powiedzieć, że wszystkie tego rodzaju pragnienia są niewłaściwe, ale być może droga do ich uzyskania i czas jest niewłaściwy. Nie chodzi o to, że nie mamy korzystać z przywilejów, które daje nam rozwój technologii, ale być może niektórych rzeczy pragniemy za szybko i za bardzo, a przede wszystkim w oderwaniu od społeczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chciałbym, żebyśmy na chwilę, na koniec, otworzyli list Jakuba, gdzie pokazane jest jaką rolę odgrywają usilne pragnienia w naszym życiu i co się dzieje, kiedy nie umiemy nad nimi zapanować. Co doprowadza nas do ruiny, do szkody, do oddzielenia i utraty poświęcenia i oddania Bogu. Przeczytamy sobie pierwszy rozdział od 13 wersetu. Niech nikt, gdy jest poddawany pokusie, nie mówi: przez Boga jestem kuszony, bo Bóg nie jest podatny na kuszenie ze strony zła, ani sam nikogo nie kusi. Ale każdy jest kuszony przez własne, usilne pragnienia, które go pociągają i nędzą. Słowo pociągać oznacza być łowionym na przynętę. I te słowo nędzić ma te podobne znaczenie. Potem, gdy te usilne pragnienie pocznie, słowo pocznie oznacza zajść w ciążę. Kiedy kobieta zachodzi w ciążę, kiedy dwie wole spotkają się razem, kiedy dwie wole się złączą. Mężczyzny i kobiety, mówiąc eufemistycznie, czyli nie wchodzą w szczegóły, tak? Kiedy te dwie wole się ze sobą złączą, w tym momencie kobieta może zajść w ciążę. Czyli coś musi się złączyć. Kiedy pożądliwość pocznie, rodzi się grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi się śmierć. Nie dajcie się zwieść, umiłowani bracia. Pamiętajcie, że jeśli ktoś traci swoje poświęcenie, jeśli ktoś był w miejscu oddania i poświęcenia, był świadkiem zachęty dla głębszego życia, i widzimy, że ten człowiek umiera duchowo, to problem nie zaczął się 5 minut temu. Problem ma miejsce o wiele, wiele wcześniej i najczęściej jest ukryty, którego nie widać. I to jest ważne, żeby zrozumieć to, że żeby ta pożądliwość, której tak naprawdę my wszyscy jesteśmy poddani. Diabeł przychodzi do człowieka i wzbudza w nim pożądliwość. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, ja nie oglądam telewizji, nikogo nie zachęcam do oglądania telewizji, ale weź posłuchaj sobie reklamy, które mówią do naszych sióstr: bądź piękna, zrób coś dla siebie. I najczęściej mamy wyeksponowaną młodą kobietę pełnej życia i energii i ty bądź taką samą. Ty patrz na życie, nie ma tak naprawdę znaczenia ani twój mąż, ani twoje dzieci. To jest dla ciebie. Dokładnie to tak działa. Dla mężczyzn bardzo podobnie. Mamy wyprzedaż nowego samochodu. Ale to by było jeszcze mało. Problem polega na tym, że rzeczy, które są wzbudzane w naszych sercach, często nie muszą się wiązać z materializmem, ale mogą się wiązać z ludzką chwałą. O, jak bardzo chciałbym być pastorem. Ale znam takich ludzi. Kochani, przeżyliśmy wiele problemów tylko dlatego, że mieliśmy innego brata, którego nie potrafiliśmy docenić, a on gdzie indziej przecież już by był dawno pastorem. To także jest pożądanie ludzkiej chwały. To wynika z tego, że ten człowiek tak naprawdę nigdy nie spotkał się z Jezusem w Jego majestacie i chwale i nigdy jego serce nie zostało uniżone i nigdy nie przyszedł w miejsca sługi, by być dumnym z tego, że sprząta zbór albo gotuje obiad, dzieląc się tym swoim majątkiem z tej nawet odrobiny, która została ci dana. Tego rodzaju pragnienia są rozbudzane pośród ludu Bożego i jeśli te pragnienie, które przychodzi do naszego serca, jeśli temu pragnieniu nie damy odporu, kiedy nasza wola złączy się z tym pragnieniem, wtedy dochodzi do poczęcia i rodzenia się wielu innych rzeczy. A kiedy one zaczynają dojrzewać, nagle widzimy, że ten, który był na zgromadzeniach, już go nie ma. Teraz co innego wypełnia jego serce. To jest wielkie ostrzeżenie. Pamiętajcie, przeciwnik nienawidzi nas nie dlatego, że jesteśmy tacy dobry. Nienawidzi nas z jednego powodu, że jesteśmy ludźmi. Nawet nie to, że jesteśmy wierzącymi. Że jesteśmy ludźmi. On pała do nas nienawiści. Wiecie, on nawet nie szanuje swoich sług. Dlatego, że jego słudzy są także ludźmi. On nienawidzi rodzaju ludzkiego. Bo to rodzaj, ty i ja, zostaliśmy powołani do tego, aby objawiać Boga w wieczności. To tylko o nas jest powiedziane, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. To jako człowiek Chrystus przyszedł na ziemię, by odkupić nas. On naprawdę nas nienawidzi i chce zniszczyć nasze życie. I naprawdę słowa, które padają w Nowym Testamencie, mówią o mordowaniu wierzących. Po to, żeby nam uzmysłowić, że najchętniej poderwałby nam wszystkim gardło. A jego sposobem, żeby osiągnąć ten cel, to jest to, żeby uwikłać ciebie w pragnienia tego świata, by Chrystus nie świecił ci, byś nie żył oddanym, poświęconym życiem. I na koniec chcę jeszcze jedną myśl powiedzieć. Kiedy następuje walka w naszych wnętrzach, każdy z nas ma ten moment, kiedy te wolę się stykają lub nie zetknąć. Ten moment decydowania o tym, czy ta wola się, te wolę się zetkną, to tak naprawdę w Biblii nazywa się branie krzyża. I chciałbym wam to uzmysłowić na pewnym przykładzie. Był taki człowiek, mąż Boży, Jonathan Edwards, który pokazywał, w jaki sposób w swoich pismach funkcjonuje wola człowieka. I podawał taki przykład. Kiedy jakiś człowiek ma problemy z alkoholem i nie pije jakiś czas i idzie do baru i siada i prosi kelnera czy barmana, żeby postawił mu kieliszek wódki. To nim ten kieliszek wódki, ten kieliszek stoi przed nim, nim on to weźmie do ust albo odsunie od siebie, w jego wnętrzu następuje walka. Jego myśli mogą być takie. Kiedy napije się tej wódki, ach, znowu poczuje się błogo. Taki może jestem nieśmiały, więc znowu ten wigor, poczuję to odprężenie. Wiecie, znam braci, którzy byli biznesmenami, mieli swoje firmy, prowadzili odpowiednie duże interesy, byli także alkoholikami, bo w taki sposób nauczyli się rozładowywać stres. I być może w jego myślach jest to, ach, znowu się poczuję dobrze. Ale w jego myślach mogą się pojawić takie rzeczy. Kiedy napije się, znowu się stoczę. Zostawi mnie żona. Wiecie, znam brata, który mi opowiadał, że tak śmierdział, jak pił, że teść jego nawet do domu go nie wyciągnął po 3 dniach z knajpy, to nie wpuścił go do domu, tylko do takiej przychódki go tam wprowadził, żeby wytrzeźwiał. Taki człowiek może myśleć, znowu się stoczę, znowu wrócę do tego samego miejsca. I wiecie, jaka jest różnica pomiędzy ludźmi tego świata, bo to, co wam opowiedziałem, dotyczy zarówno ludzi wierzących, jak i ludzi tego świata. Anonimowi alkoholicy potrafią 30 lat nie pić. I ten brat mi opowiadał, że taki człowiek, który nie pił 30 lat, jednego dnia poszedł i w tym momencie wahania sięgnął po to i za pół roku już nie żył. Ale wiecie, jaka jest różnica pomiędzy nami a nimi? Jest taka, że my w tym momencie, kiedy w naszych wnętrzach odbywa się ten bój, nie jesteśmy sami. Mamy Chrystusa, który powiedział, ja jestem drzewem, krzewem winnym, a wy jesteście ratoroślami. Jeśli we mnie nie trwać nie będziecie, nie możecie się ostać.
Każdy, kto trwa we mnie, Ewangelia Jana 15 rozdział, jest zasilany sokami winnymi, które dają życie. Na tym polega ta różnica. Pan Jezus mówi w tym wersetach, beze mnie nic uczynić nie możecie. I człowiek wierzący bez Chrystusa tak naprawdę w tej duchowej rzeczywistości nie może nic zrobić. Musi odczuwać zależność od Niego, tak jak nasze płuca odczuwają zależność od powietrza. Wiecie, to jest sukces chrześcijańskiego życia, zrozumieć i pojąć tą prawdę, że żyję tylko dlatego, że On podtrzymuje moje życie, że On jest decydentem mojego życia, że moje duchowe życie jest zależne od trwania w społeczności z Nim, od czerpania od Niego sił, zachęty, namaszczenia, wypełnienia Duchem Świętym, że to nie jest dane komuś tylko gdzieś daleko, ale Chrystus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, utrudzeni. Ja dam wam odpocznienie. To jest początkiem tego chodzenia w zwycięstwie i chodzenia w poświęceniu i oddaniu. Całkowita zależność od Chrystusa. Zobaczenia Go jako dawcy życia, jako Zbawiciela nie tylko od wiecznego potępienia, ale od twojej depresji, twoich złych myśli, twoich usilnych pragnień. Kochani, spotykamy się, że do Kościoła przychodzi coraz więcej ludzi z depresją. Czy skazani jesteśmy na to, żeby żyć w depresji? I często ta depresja wynika z tego, że ludzie nie potrafią się bronić. Nie potrafią, nie widzą tej prostej prawdy, że duchowe życie jest związane z osobistą społecznością z Chrystusem, oddychaniem Nim, życiem dla Niego, myśleniem odnowionym umyśle, który zna Chrystusa poprzez Pisma w prawdziwym doświadczeniu. Czego wam życzę, nie wiem ile przemawiałem. Mam nadzieję, że Bóg weźmie chociaż jedną myśl z tego, co zostało powiedziane i dotknie twojego serca i wrócisz do domu i nie usiądziesz przed telewizorem, ale zaczniesz rozmyślać, jak jeszcze bardziej, skoro jesteś już poświęcony Panu, jak jeszcze bardziej możesz Mu służyć, aby twoje życie mogło przynosić chlubę dla swojego Pana. Amen.
Dziękuję Panu za słowo poruszające serce, za proszę braci, proszę przedstawiciele.